niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dzisiaj tematem naszych rozmów będzie infrastruktura i gospodarka Polski. Naszymi gośćmi są już Państwu dobrze znani. Pan poseł Krzysztof Tchórzewski, serdecznie witamy.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pan poseł Krzysztof Tchórzewski jest zastępcą przewodniczącego podkomisji sejmowej do spraw infrastruktury. Witamy też bardzo gorąco pana posła Andrzeja Adamczyka, który jest też zastępcą przewodniczącego tej komisji sejmowej, ale też i przewodniczącym podkomisji stałej do spraw budownictwa, mieszkalnictwa i planowania przestrzennego.
Szczęść Boże, witam wszystkich telewizów Telewizji Trwam.
Bardzo cieszymy się, że możemy dzisiaj porozmawiać o aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce. Każdy obywatel Polski winien się czuć odpowiedzialny za dobro wspólne, dlatego chcemy naszym widzom Telewizji Trwam, a potem też i słuchaczom Radia Maryja przedstawić za pomocą naszych tu właśnie specjalistów, jaka jest gospodarka Polski, co powinno się robić, by nasze dobro wspólne zostało chronione, co należałoby też i poprawić. Pytanie, które mnie się pierwsze kojarzy, w tytule jest mowa o infrastrukturze i gospodarce Polski. Może dla przeciętnego obywatela, co rozumiemy pod pojęciem infrastruktura?
Infrastruktura, pojęcie jest bardzo szerokie, bo z jednej strony może to być infrastruktura gospodarcza, czyli do tej infrastruktury gospodarczej także należy zarządzanie pieniądzem, ale podstawowo infrastruktura to techniczne uzbrojenie w narzędzia do korzystania z gospodarki. Więc do infrastruktury zaliczamy drogi, do infrastruktury zaliczamy koleje, do infrastruktury zaliczamy linie energetyczne, do infrastruktury zaliczamy zarówno wodociągi, jak i kanalizacje, cały system telefonizacji. Więc to jest w pewnym sensie takie uzbrojenie gospodarki i uzbrojenie naszego życia. Czyli infrastruktura jest tym głównym nerwem, który decyduje o tym, czy możemy się rozwijać jako państwo gospodarczo, czy możemy się rozwijać społecznie, kulturalnie, bo od infrastruktury na przykład drogowej czy kolejowej zależą nasze możliwości podróżowania, komunikowania się bezpośredniego. Od infrastruktury telefonicznej i telewizyjnej zależy ta komunikacja powszechna. Także w tej dziedzinie, jeśli chodzi o infrastrukturę, to tak naprawdę mówimy o tym wszystkim, od czego zależy nasze życie.
Ktoś kiedyś powiedział, że ważny jest rozwój duchowy człowieka. Ważne jest to, co dzieje się w naszym wnętrzu. Ważne jest to, żebyśmy dorastali do świętości, żebyśmy byli dobrymi ludźmi. Ale ważne także jest to, w jakim otoczeniu przyjdzie nam funkcjonować. Ważne jest przede wszystkim to, czy będziemy mogli się w sposób normalny przemieszczać dobrymi szlakami komunikacyjnymi, czy będziemy mogli wreszcie dobrze mieszkać. Bo to przecież także infrastruktura. W dzisiejszej dobie olbrzymiego postępu technologicznego ważne jest także to, żebyśmy mogli się dobrze komunikować. A przecież sieci komunikacyjne, telefony, przekaz telewizyjny, w którym teraz bierzemy udział, to też dzięki dobrze zorganizowanej infrastrukturze, która nas otacza. Infrastruktura ostatnio kojarzyła się, niedobrze zresztą i kojarzy, z panem Grabarczykiem. To jest wszystko to, za co on odpowiada w ramach resortu, którym kieruje. Infrastruktura techniczna, bo o tym na co dzień z panem ministrem, posłem Krzysztofem Tchórzewskim wraz z innymi posłami dywagujemy, debatujemy w Sejmie. To jest właśnie to, o czym chcieliśmy dzisiaj mówić. To jest cały system, który nas otacza, który pozwala nam się rozwijać przede wszystkim, który pozwala rozwijać państwo, który pozwala rozwijać się indywidualnie osobom zajmującym się chociażby gospodarką, działalnością gospodarczą. Ale myślę, że o tym jeszcze dzisiaj wielokrotnie będziemy mieli okazję mówić.
Panie pośle, bardzo jestem wdzięczny za to połączenie rozwoju duchowego człowieka z tym aspektem konkretnego życia codziennego, bo sam się zastanawiałem, jak na przykład połączyć wczorajsze rozmowy niedokończone, kiedy rozmawialiśmy o powołaniu mężczyznę, jako ojca, jako proroka, oczywiście w kontekście też i biblijnym, a dzisiaj mówimy o sprawach gospodarki, infrastruktury i cieszę się, że Pan to właśnie jako człowiek, który żyje w konkrecie, to połączył. Zacznijmy więc od infrastruktury. Może jakie są, może też i w połączeniu oczywiście z gospodarką, bo zapewne nie da się tego sztucznie rozdzielić. Jakie są tak naprawdę poważne problemy związane z infrastrukturą i gospodarką aktualną w Polsce?
No, podzielmy to na takie dwie grupy. Pierwsza to takie funkcjonowanie gospodarcze, a więc korzystanie z infrastruktury. Druga właśnie to techniczne uzbrojenie, czyli od strony technicznej budowa infrastruktury. Dzisiaj rozstrzygają się w Polsce tak naprawdę nasze główne aspekty z funkcjonowaniem w przyszłości. Ponieważ są kłopoty budżetowe, rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u nie szuka rozwiązań alternatywnych, tylko idzie prosto drogo, sprzedać. Ale nawet niektórzy ich doradcy mówią, że sprzedać to można tylko raz. Drugi raz się już majątku narodowego nie da sprzedać. I to ta pospieszna sprzedaż, która się odbywa, robiona jest w sposób bardzo chaotyczny. Bo z jednej strony do dobrego funkcjonowania polskich przedsiębiorstw energetycznych w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości Polska została przygotowana. Powstały grupy energetyczne i powstał plan ich dofinansowania, żeby można było naszą polską energetykę odbudowywać, bo w zakresie szczególnie elektrowni, ale i linii przesyłowych jest już, no powiedzmy, w latach. Największe inwestycje to sprzed kilkudziesięciu lat energetyczne, a więc potrzeba z jednej strony modernizacji, z drugiej strony budowy nowych obiektów, zarówno w zakresie linii energetycznych, jak i elektrowni. I teraz prywatyzacja poprzez giełdę, czyli umożliwienie każdemu obywatelowi nabywania akcji przedsiębiorstw energetycznych i wprowadzenie tych pieniędzy do tych przedsiębiorstw po to, żeby mogły się rozwijać, no to był to zamysł, który był popierany przez załogi i społecznie zrozumiały. Z drugiej strony zamiarem było utrzymanie pakietu kontrolnego powyżej 51% przez Skarb Państwa, żeby państwo jednak kontrolowało, a z drugiej strony, żeby te firmy były bezpiecznie zarządzane, żeby kontrola interesu małego akcjonariusza powodowała, żeby tam się nie mogli znaleźć niekompetentni ludzie, że nie tak łatwo ich by było wymieniać. Natomiast to w tej chwili jest całkowicie odwrócone. Sprzedaż akcji przez giełdę. Pieniądze idą do firmy. A tu budżet potrzebuje tych pieniędzy, więc jest zamiar taki, żeby sprzedawać i to pospiesznie w różny sposób. Z jednej strony Polacy uczestniczyli w prywatyzacji giełdowej Polskiej Grupy Energetycznej. Około 8 miliardów złotych z kieszeni obywateli, z kieszeni przedsiębiorców znalazło się w Polskiej Grupie Energetycznej poprzez emisję akcji. I dzisiaj minister Skarbu Państwa mówi tak. Ta Polska Grupa Energetyczna kupi drugi zakład energetyczny, duży energię gdańską. Dwie firmy państwowe można bez problemu połączyć, jeżeli się uzna, że to jest istotne ze względów gospodarczych. Natomiast kupowanie jednej firmy państwowej przez drugą nie jest żadną prywatyzacją, tylko w taki sposób chodzi o to, żeby minister skarbu, sprzedając tamto państwowo tej państwowej, zabrał te kilkanaście miliardów złotych do budżetu i w ten sposób obie firmy nie mają kapitału i nie mogą się rozwijać. Czyli w pewnym sensie co to spowoduje? No to spowoduje, że jeżeli będą konieczności remontów elektrowni, to znaczy, że trzeba będzie podnieść cenę energii, podnieść opłatę przesyłową, a więc uderzyć po kieszeni obywatela i przedsiębiorcy. Gdy energia w Polsce elektryczna należy i tak z punktu widzenia siły nabywczej złotówce do jednej najdroższych w Europie. Drugim aspektem jest pospieszna sprzedaż. Ja tego nie mogę nazwać prywatyzacją, dlatego że to jest sprzedaż państwowym przedsiębiorstwom energetycznym zachodnim. Obecnie kończą się negocjacje sprzedaży pakietu kontrolnego, a więc zarządzania firmą Eneo Poznańsko przez Narodowy Koncern Francuski. Podkreślam narodowy, więc Francuzi pilnują, żeby energetyka była narodowa. i z rozmów z załogami, które w tej chwili przebiegają, nawet ze związkami zawodowymi przyszłego kontrolującego firmę akcjonariusza, czyli tak naprawdę rząd francuski, to są pytania, z jakich inwestycji obecnie oni się mogą wycofać. Bo czego chce koncern francuski? Chce kupić Enę Gdańską, zapłacić około 5,5 miliarda złotych, to są takie gry wchodzą pieniądze, ale jednocześnie bada, czy ta firma ma duży potencjał kredytowy. A więc chce, żeby własne środki i kredyt przeznaczyła na odkupienie od tego koncernu, który będzie już jego właścicielem, na przykład elektrociepłowni Rybnik i innych elementów infrastruktury, które koncern francuski posiada w Polsce. I za to już wiadomo, że chcą utargować kilka miliardów, czyli właściwie za marne pieniądze kupić duży polski koncern energetyczny, bo to jest około 20% energii w Polsce. I teraz co to znaczy? To znaczy, że energią na terenie 20% Polski będzie rządził rząd francuski. Będzie ustalał jaka cena, patrząc na interes Francji. Czy my możemy to nazwać prywatyzacją, czy my możemy to nazwać działaniem w interesie nas Polaków? No nie, to możemy powiedzieć, że to są działania szkodliwe. Podobne działania się odbywają w gospodarce paliwowej. I my musimy się wszyscy mocno sprzeciwiać temu, żeby nie nazywano prywatyzacją tak naprawdę neokolonizacji, bo jeżeli nasze główne gałęzie przemysłowe podporządkowujemy rządom naszych państw sąsiednich, to dajemy tym rządom wpływ na to, co się w Polsce dzieje. Czyli tak naprawdę po kawałeczku likwidujemy naszą suwerenność. To jest bardzo niebezpieczny proceder, który w tej chwili się dzieje, który jest mało nagłaśniany i który jest niezwykle niebezpieczny dla przyszłości Polski.
Panie pośle, mówiąc o tej gospodarce paliwowej, mowa jest o energetyce, ale też i w zakres wchodzi górnictwo.
No, wiadomo, problemy górnicze są Polakom znane od lat, ale skąd one się biorą? To też jest kwestia polityki państwa. To się jedno z drugim wiąże. Otóż na przykład mamy rok 2007, duże kłopoty w gospodarce energetycznej europejskiej. To nie jest tak, że wtedy był taki cud gospodarczy. Już pamiętamy, w tamtym czasie były różnego typu spięcia ze wzrostem cen paliw. Nawet przewoźnicy drogowi protestowali, że za wysokie są ceny paliw. Benzyna w tamtym czasie przed kilkoma laty przekraczała 5 zł. I to są właśnie narzędzia państwa, żeby regulować te rzeczy. Otóż co zrobił premier Kaczyński? Zaprosił do siebie prezesa Lotosu i Orlenu, co było strasznie krytykowane, ale powiedział tak. Prognoza dla tych firm zysku jest około 5 miliardów złotych. Ja to prognozę zysku i ten cel wam zmniejszam do 2 miliardów. I macie cenę paliwa nie tylko nie podnosić, ale obniżyć. Czyli są to duże narzędzia gospodarcze w rękach rządu wtedy. I wtedy na polskie przedsiębiorstwa stają się bardziej konkurencyjne, może ruszać eksport, a z drugiej strony obywatelom lżej żyć. Ale z energetyką. Otóż w momencie, kiedy ceny energii w Europie i w Polsce zaczęły iść w górę, no co trzeba zrobić? No trzeba patrzeć na to, że jednak to odbija się na kieszeni obywatela i przedsiębiorcy. Znów chwilowo można powiedzieć, że można od tego obywatela i przedsiębiorca pociągnąć więcej pieniędzy. W perspektywie długofalowej to jest źle. Więc trzeba odnosić to, czy się rozwinie eksport, czy się rozwinie produkcja. I tutaj znów, co rząd zrobił? Rząd zatrzymał podwyższanie cen węgla. Z tego tytułu trzeba było górnictwo polskie zdotować. Ale w cenie energii jest 95% ceny węgla. Więc jeżeli cena węgla jest utrzymana na pewnym niskim poziomie, to powoduje, że i cena energii w górę nie idzie. I znów rząd posiada odpowiednie narzędzia, żeby wpływać na to, co się w gospodarce dzieje i powodować także, nie tylko odnosić to do życia obywateli, ale także do funkcjonowania przedsiębiorców, którym daje możliwość albo zwiększania eksportu, albo nie, albo konkurencyjności, albo nie. A więc jeżeli takich poważnych narzędzi, jakim są cena paliw, cena energii elektrycznej pośrednio przez cenę węgla, rząd się pozbędzie, to tak naprawdę oddaje funkcjonowanie polskich przedsiębiorców i obywateli, ich poziom życia, ich poziom zysku lub straty właśnie w ręce rządów naszych państw sąsiednich. Pozbawiamy się w tej chwili suwerenności gospodarczej, a za utratą suwerenności gospodarczej idzie ograniczenie suwerenności w ogóle. Więc tutaj sprawy górnictwa są niezwykle ważne. I teraz też są negocjowane możliwości prywatyzacji polskiego górnictwa. Czyli znów rząd nie będzie miał żadnego wpływu na ceny węgla. Ceny węgla będą zależały od tego, jaka będzie polityka naszych sąsiednich państw, które poprzez swoje koncerny narodowe wykupią polskie kompanie. Więc jest niezwykle błędna i szkodliwa tak zwana prywatyzacyjna polityka rządu, ale nie jest ona prywatyzacyjna, bo nie możemy nazwać prywatyzacją podporządkowanie naszych sektorów gospodarczych, czy węglowego, czy energetycznego, czy paliwowego, państwowym przedsiębiorstwom naszych sąsiadów, bo to jest podporządkowywanie naszej gospodarki, rządów naszych sąsiadów. A więc podporządkowywanie pośrednio kraju właśnie wpływy pełne sąsiednich gospodarek. Przykładem jest, ja tylko już skończę ten wątek, przykładem jest cena energii w ubiegłym roku. Otóż rząd niemiecki poprzez swój koncern energetyczny jest właścicielem energetyki warszawskiej. Dawnego Steuenu, teraz RWE Warszawa. I właściciel postanowił, że będzie dużo wyższa cena energii elektrycznej podniesiona w Polsce o 15%. Nasz Urząd Regulacji Energetyki na to się nie godził. To co zrobił koncern zachodni? Ano, pozwolił sobie na telefon do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z zapytaniem. No rzeczywiście my bez pana zgody nie możemy podnieść ceny energii elektrycznej, ale możemy w Warszawie przestać dostarczać energię elektryczną. Czy pan myśli, że ogólnoeuropejski koncern RWE zbankrutuje, jak na przykład miesiąc w Warszawie nie da energii? I Polacy z pokorną, pochylając pokornie głowę, zgodzili się na podwyżkę cen energii. Czy to już jest, nie jest to utrata suwerenności? Gdy jednocześnie u nas w 2010 roku energia elektryczna zdrożała o 17%, a na przykład w Niemczech staniała o 5%, we Francji zdrożała tylko o 4%. I jest jedna z najdroższych energii z punktu widzenia siły nabywczej w Europie. Czyli w tej dziedzinie no, trzeba myśleć racjonalnie, a nie tylko poprzez pryzmat chwilowego załatwiania problemów. Czasami rządzący krajem muszą także podejmować decyzje istotne, niekoniecznie popularne, ale odnoszące się do tego, co się będzie działo w Polsce w przyszłości. To jest odpowiedzialność za sprawowane, z punktu widzenia sprawowanych funkcji, za przyszłość narodu.
Zanim pan
poseł Krzysztof Tchórzewski przejdzie do sprawy kolei, która jest doskonałym przykładem, jak można tracić wpływ kontroli państwowej nad ważnym sektorem, w tym przypadku transportowym, komunikacyjnym, bo wspomniał tutaj o, przepraszam, pan poseł odniósł się do takich sfer jak górnictwo, energetyka, gdzie tracimy praktycznie suwerenność, tak? Zanim pan minister Tchórzewski przejdzie do szczegółów dotyczących kolei, bo warto o tym dzisiaj mówić, ja sięgnę jeszcze do historii, tak? O tym mówiliśmy przed programem. To jest niezmiernie ważne, kiedy należałoby znaleźć odpowiedź na pytanie, jak ma się polska infrastruktura. Pytanie bardzo proste, ale jakże skomplikowane w odpowiedzi. Trzeba by sięgnąć do genezy. Już starożytni Grecy, już Rzymianie w czasach przedchrystusowych przede wszystkim stawiali na rozwój infrastruktury. Budowali drogi, tworzyli warunki, by ich państwa mogły się dobrze rozwijać. Zresztą król, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, król Kazimierz Wielki, także koncentrował się na infrastrukturze obronnej, ale także i komunikacyjnej. I każdy władca, a później każdy rząd w każdym państwie, czując odpowiedzialność, swoją misję, ale odpowiedzialność za państwo i obywateli, powinien o tę infrastrukturę dbać. Niestety na dzień dzisiejszy obecny rząd, już dzisiaj osobiście odpowiedzialny premier, a to jest skutkiem pozostawienia na stanowisku pana ministra Cezarego Grabarczyka, o tą infrastrukturę, o to otoczenie naszych obywateli, o to, co zdaliśmy mu w zarząd, niestety nie dba. Ktoś może powiedzieć, dobrze, przychodzą posłowie malkontenci, przychodzą do telewizji i narzekają. Co robiliście przez 3 lata? Ja pragnę przywołać nasze wizyty i w Radio Maryja. Mówię nasze, odnoszę tutaj do, także to stwierdzenie do pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego. Muszę się odwołać do konferencji prasowych, które organizowaliśmy na przestrzeni ostatnich 3 lat. Widząc oznaki nieudolności, tak sądziliśmy wcześniej. Ale teraz możemy z pełną odpowiedzialnością powtórzyć to, o czym mówiliśmy w czasie ostatnich debat sejmowych. Braku woli dobrego zarządzania infrastrukturą w Polsce. Braku woli stworzenia dobrych warunków dojazdu do pracy naszym współobywatelom. Braku woli stworzenia dobrych warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Braku woli zatamowania tego wyjazdu, eksodusu młodych ludzi, tych, którzy powinni tutaj pracować, w Polsce, wyjazdu na zachód. Bo w czasie chociażby naszej wizyty przed półtorej rokiem, tak? Bo to był przełom czerwca i lipca 2009 roku, kiedy przyszliśmy zdać sprawę tutaj w telewizji Trwam i w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja, sprawę z decyzji Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości o złożeniu wniosku o wotum nieufności dla ministra Grabarczyka, bo przecież taki wniosek, przypomnę, składaliśmy przed półtorej rokiem. Kiedy przyszliśmy tutaj zdać sprawę, mówiliśmy, że kierowani obawami o to, że te ambitne plany przyjęte jeszcze przez pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i współpracujących z nim podległych mu ministrów, że te ambitne plany mogą nie zostać zrealizowane przez obecny rząd. Kiedy na kolejnych konferencjach prasowych nawoływaliśmy pana premiera do działań, które by mogły zapobiec katastrofie, to teraz w trakcie debaty nad kolejnym wnioskiem o wotum nieufności dla ministra Grabarczyka żądaliśmy od premiera, żądaliśmy od większości, aby zmieniła nieudolnego ministra. Niestety, tak jak powiedziałem wcześniej, pan premier Donald Tusk wziął pełną odpowiedzialność na siebie, odpowiedzialność za to, że wyzwania cywilizacyjne Polski początku XXI wieku niestety nie są realizowane. Mało tego, są zaprzepaszczane w sposób niebywale niefrasobliwy. I o tym mówiliśmy wielokrotnie. I teraz należałoby odnieść się do takich podstawowych sfer. Chciałbym o tym mówić, o czym wiem. Tak? Nie chciałbym tutaj wchodzić w sferę, którą na co dzień się nie zajmujemy. Może rozpocznę od budownictwa, od mieszkalnictwa, bo to przecież sprawa dla Polaków niezmiernie ważna. Nikt nigdy nie powiedział, że rząd wybuduje Polakom mieszkania. Ale ważne jest to, i to jest domena każdego rządu. I wywiązał się chociażby z tego rząd francuski, rząd Wielkiej Brytanii, rząd Niemiec w ostatnich kilkudziesięciu latach. Ważne jest to, żeby swoim obywatelom stworzyć takie dobre warunki do budowy domów, zachęcić ich chociażby do zamieszkania w mieszkaniach na wynajem. Nikt nie powiedział, że każdy, kto chce jechać samochodem, musi ten samochód sobie kupić. Są różne formy korzystania z transportu.
Można wspierać, prawda?
Ale przede wszystkim rząd powinien wspierać właśnie te inicjatywy obywateli. W naszym przypadku inicjatywy Polaków. Niestety pan premier Donald Tusk wywiązał się z zobowiązań, które złożył w Sejmie. Wywiązał się znakomicie. Pozwolę sobie na cytat. Kiedy pan premier w swoim exposé, będę cytował z pamięci, w swoim exposé powiedział: nigdy nie powiedziałem, i teraz to powtórzę, to jest exposé pana Donalda Tuska, kiedy został premierem. Zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Nigdy nie powiedziałem, i teraz powtórzę po raz kolejny, nigdy nie będziemy Polakom budowali mieszkań. Żadnemu z obywateli. Tego nikomu nie obiecam. mało tego, wywiązał się znakomicie, bo nie stworzył warunków, które wówczas w tym expose zapowiadał, tak? Że otóż ustawa o planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym zostanie zmieniona. Ci z naszych telewidzów, radiosłuchaczy, którzy muszą przechodzić drogę przez mękę, kiedy zechcą, już nie mówię wybudować dom, ale nawet przebudować dom w sposób, który wymaga uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, wie, jaka to jest gehenna. A szczególnie w sytuacji, kiedy nie ma tak zwanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To mogą być pojęcia trudne, ale to są takie akty prawa miejscowego, które są podstawą wręcz do tego, ja tu mam na myśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest podstawą do tego, żeby wystąpić jakąkolwiek decyzję. Jeżeli tego nie ma, korzysta się z tak zwanych decyzji WZZ, ale ja nie będę tutaj zagęszczał, tak? Bo to może dla wszystkich nie musi być zrozumiałe. Otóż w sytuacji, kiedy tego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma, czasami staranie o budowę własnego domu, o przebudowę domu już istniejącego, a adaptację budynku na cele chociażby mieszkalne, albo inaczej, części budynku na cele gospodarcze, to jest naprawdę droga przez mękę. Przygotowaliśmy, pamiętam, w poprzedniej kadencji taki dobry projekt ustawy, dzięki której można było te procesy inwestycyjne przyspieszyć. Niestety odrzucono nam wówczas opozycję, przede wszystkim Platforma Obywatelska. A wspomogło Platformę PSL i SLD. Wówczas większość spowodowała zablokowanie prac nad tym projektem. Nie byli do tego stopnia odważni, żeby nam odrzucić ten projekt. Zablokowano ten projekt. I otóż premier Donald Tusk obiecał, że oto za czasów jego rządu będzie nowa, doskonała ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Będzie doskonałe, nowe prawo budowlane. Zapowiadanego tego projektu ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym z wielkiego huku, z wielkiego zadęcia zostało tylko nieświeże powietrze. Nie ma nic. Minęło ponad 3 lata. A od zadęcia minęło dokładnie 3 lata i 3 miesiące. Mówię, przepraszam, mówię zadęcia, bo to było takie naindyczenie się, takie naburmuszenie. Tak, poprzednicy, Prawo i Sprawiedliwość, nieudacznicy, oni nie zrobili nic. My zrobimy. Nie zrobiono nic. Prawo budowlane okazało się, począł naprawiać Janusz Palikot. Nie powinien się tego wstydzić pan premier Tusk, jego przyjaciel przecież. Przyjaciel wielu polityków Platformy. Dzisiaj nie jest to modne, żeby się przyznawać do Janusza Palikota i politycy Platformy robią wszystko, aby uciec od wizerunku tego skompromitowanego polityka. Na tamten czas to większość Platformy pozwoliła zdemolować Komisji Przyjazne Państwu, którą kierował pan Janusz Palikot. Pozwoliła tej komisji zdemolować polskie prawo budowlane. Ja już nie będę mówił o szczegółach. Finałem było to, że my jako politycy po przyjęciu nowelizacji ustawy prawa budowlanego nie musieliśmy robić nic. Mówię w cudzysłowie tylko. Bo oto wszyscy zainteresowani właściwym procesem budowlanym, mam tutaj na myśli Izby Inżynierów Budownictwa, Architektów, Urbanistów, Stowarzyszenie Techników PZITB, Polski Związek Inżynierów Techników Budownictwa, różnorakie korporacje zrzeszające tych, którzy się procesem budowlanym zajmują, prosiły, błagały pana prezydenta, już świętej pamięci, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby zawetował tę ustawę. I nie politycy Prawa i Sprawiedliwości, nie pan prezydent w odruchu jakiegoś politycznego gestu, ale w odpowiedzi na prośbę setek tysięcy Polaków skierował tą ustawę, znowelizowaną prawo budowlane do Trybunału Konstytucyjnego. I o tym zdaje się zapominać pan premier Donald Tusk, bo ostatnio w czasie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla Cezarego Grabarczyka, swojego przyjaciela, swojego ministra, odwoływał się do tego projektu, że to taki wspaniały projekt. Już kompletnie nie panuje nad tą sytuacją. Jeżeli chodzi o wspomaganie zaś samego budownictwa mieszkaniowego, to nawet uznany przez opozycję za dobry projekt, za dobrą ustawę, pakiet Rodzina na swoim, ustawa o pomocy państwa w nabywaniu własnego mieszkania. W chwili obecnej przez ten rząd jest wychładzana, tak? Mówi się, że... Znaczy rząd obecnie mówi. Minister infrastruktury, jego zastępca, pan premier mówią wyraźnie. Musimy wychłodzić, pan minister finansów, musimy wychłodzić tą ustawę. A co ta ustawa daje? A ta ustawa przede wszystkim pomaga tym, którzy mają możliwość wybudowania mieszkania, nabycia tego mieszkania, ale muszą skorzystać z pomocy kredytowej, bo ich dochody nie są zbyt wysokie, pozwala z tej pomocy skorzystać, bo to przez 8 lat połowę odsetek od kredytów, które są powzięte na cel budowy czy zakupu tego mieszkania, są przez państwo spłacane.
Panie pośle, rodzi się we mnie pytanie, gdy cofniemy się troszeczkę w przeszłość, między innymi tu pan poseł Krzysztof Tchórzewski był też w rządzie AWS-u, wiceminister transportu, ale myślę też ma to doświadczenie. Ja przynajmniej nie jako znawca gospodarki, ale zawsze się słyszało, że wspieranie budownictwa, rozwoju budownictwa stawało się zawsze tym kołem napędowym dla rozwoju gospodarki, ale też było konkretnym jakby efektem polityki prorodzinnej.
Ależ tak, przecież samo budownictwo mieszkaniowe to tak, z jednej strony ubogiemu w mieszkania państwu, jakim jest Rzeczypospolita. My jesteśmy na końcu Europy, jeżeli chodzi o ilość mieszkań przypadających na rodzinę, tak? To budownictwo, które daje szansę rozwoju rodzinie, jest także kołem zamachowym gospodarki. O tym nie trzeba nikogo przekonywać. Mamy taki, nosimy się z takim pomysłem, mówię tutaj o Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak namówić i spowodować, aby w budżecie państwa, w projekcie budżetu państwa po stronie dochodów znalazł się zapis, ile podatków wpływa z działalności okołobudowlanej. Bo jeżeli by część tylko wydać i skierować z powrotem na to budownictwo, to wówczas mamy tak zwany efekt synergii, a w przełożeniu na język prosty mamy efekt takiego absolutnego wsparcia tych wszystkich, tej całej działalności gospodarczej. Tak, i pochodną tego są mieszkania, ale pochodną tego są miejsca pracy dla tych, którzy budują te mieszkania, ale są także miejsca pracy dla tych, którzy produkują wyposażenie tych mieszkań. Na Boga, to nie jest skomplikowany mechanizm. Ten mechanizm jest znany wszystkim, którzy mają cokolwiek wyobraźni. Nie jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Donald Tusk, dlaczego minister Grabarczyk, dlaczego wreszcie minister finansów o tym nie chcą myśleć. Dlatego też tak mocne oskarżenie na wstępie mojego wystąpienia, że to nie grzech zaniechania, to brak woli, żeby te problemy rozwiązywać.
Myśmy walczyli bardzo mocno kiedyś, żeby powstał ten program Rodzina na swoim, bo to wynika z polityki prorodzinnej państwa z jednej strony, ale z drugiej strony jest całkiem inna sytuacja, jeżeli młoda rodzina, ludzie, którzy założą rodzinę, chcą mieć dzieci i przygotowują to swoje gniazdko rodzinne, swoje mieszkanie w takiej formule, że albo budują sobie dom, albo kupują mieszkanie. I teraz, kiedy dla młodego człowieka jest okres najgorszy? To są pierwsze lata funkcjonowania w pracy zawodowej. I w tym czasie jednocześnie rosną wydatki. Pojawiają się małe dzieci. Z drugiej strony trzeba urządzać mieszkanie, trzeba podstawowy sprzęt kupować. No, to są bardzo trudne chwile. I teraz, jeżeli doda się do tego kredyt na kupno mieszkania, to jest ten bardzo trudny okres do poradzenia sobie i okazało się, że z punktu widzenia wydolności kredytowej te właśnie rodziny w tej dziedzinie sobie nie radzą. I teraz jeżeli przyjęliśmy założenie, że przez pierwsze 8 lat państwo zwraca jakby kredytobiorca, ten młody, czy ta młoda rodzina, bo myśmy powiedzieli, że to rodzina ma prawo do takiego kredytu, ta młoda rodzina ma możliwość opłacenia tylko 50% kosztów kredytowych, a pozostałe 50% państwo spłaca za nią przez 8 lat, czyli to w tym czasie, kiedy te odsetki są najwyższe, to powoduje, że ta rodzina może sobie zaciągnąć dużo wyższy kredyt. i wygaszanie w tej chwili tej ustawy, zmniejszanie środków na dopłaty do tych kredytów, no jest działaniem na niekorzyść rodziny z jednej strony, ale także na niekorzyść gospodarczy państwa, bo w ten sposób wiele młodych rodzin nie będzie w stanie zakupić mieszkania. A więc zarówno nie tylko zatrzymuje się wtedy budownictwo indywidualne, ale także to, które jest budowane na sprzedaż, czyli cała dziedzina tak zwanej deweloperki, gdzie też ci młodzi ludzie wykupują mieszkania w taki sam sposób, jak budując własne, czyli zaciągając kredyt. Więc te rzeczy tak jakby wskazują na to, że tu nie jest brany interes gospodarczy i tej zasadniczej rzeczy, że jednak filarem państwa jest rodzina, tylko jest brany pod uwagę interes antyrodzinny, że nawet niech gospodarka traci, to my musimy temu przeszkadzać, no bo to powoduje, że no, młodzi ludzie w tym momencie już nie mogą sobie mieszkać we dwoje, bo ustawa wymaga, żeby byli rodziną. A więc, żeby tworzyli formalnie rodzinę. A więc wychodzi to naprzeciw obecnie lansowanej modzie. Pomieszkajmy sobie ileś lat we dwoje, nie formalizujmy tego własnego życia rodzinnego. A więc taka laickie podejście całkowicie do życia. I to też powoduje, że nawet wychodzi się, tracąc gospodarczo na tym, aby tylko te wszystkie sprawy związane z budową rodziny, w jaki sposób temu przeszkadzać. To jest niezwykle ważne.
Już nie można nie wspomnieć o sytuacji niebywałej, kiedy mówimy o mieszkaniach. O sytuacji niebywałej nie tylko w tej części Europy, ale podejrzewam, że i w świecie. Mianowicie, bacząc na opracowania eksperckie, bo stale się do nich odnosimy, ja sam stale staram się poszukiwać propozycji eksperckich, odnosząc się do zawartości raportu sporządzonego przed kilkoma laty przez zespół profesorów, między innymi przez pana profesora Witakowskiego. W tymże raporcie przywołane są narodowe programy, które pozwoliły się z obowiązku dbałości o mieszkania wywiązać się rządom, jak już powiedziałem, Niemiec, Francji, doskonałym przykładem Szwecji, Wielkiej Brytanii. Odnosząc się do tych programów, zakiełkowała taka idea w polskim Sejmie, kiedy czekaliśmy na propozycje rządu, które nie nadchodziły, a były zapowiadane, kiedy docierały do nas sygnały, że rząd nosi się wręcz z zamiarem wygaszenia, czyli likwidacji, delikatne słowo, miękkie, wygaszenia, likwidacji programów, które wspierają tych, którzy pragnęliby nabyć własne mieszkanie, którzy pragnęliby wybudować nieduże lokum, bo przecież ten program celowany do tych, którzy budują dom do 140 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, a kupują mieszkanie o powierzchni do 75 metrów kwadratowych, dobrze pamiętam. Kiedy otrzymywaliśmy te informacje, zakiełkowała idea, ażeby Sejm przyjął uchwałę, którą by zobowiązał rząd do przygotowania narodowego programu wspierania budownictwa mieszkaniowego. Co by to oznaczało? Że rząd wskazałby, jakie należy przyjąć zmiany ustawowe, jakie ustawy należy przyjąć, ale też wskazałby, jakie w danym roku powinny być zabezpieczone kwoty budżetowe właśnie na to wsparcie mieszkalnictwa i obojętnie, który rząd, ale tą uchwałę Rady Ministrów, która by ostatecznie została przyjęta, mieliśmy taką nadzieję, musiałby realizować. Czyli bez względu na to, czy rządzi jedna, druga lub trzecia partia, należy realizować program budownictwa mieszkaniowego. Nazwaliśmy go Narodowym Programem Wspierania Budownictwa Mieszkaniowego. I Sejm, proszę.
Nie, proszę bardzo.
I Sejm swojej, może nie łaskawości, ale w swojej wizji potrzeby uchwalenia takiego programu, praktycznie jednogłośnie taką uchwałę przyjął. Zobowiązaliśmy rząd na przełomie lutego, marca, bardziej w lutym, daty już nie pomnę, do tego, aby do 30 czerwca przedłożył Wysokiej Izbie projekt takiego programu. I dlaczego mówię, że doszło do rzeczy niebywałej? A dlatego, że minister infrastruktury w imieniu swojego przyjaciela politycznego, premiera Donalda Tuska, w lipcu lub sierpniu skierował taki list do marszałka Sejmu, w którym poinformował, że tam czując się upoważniony przez premiera, informuje, że w tym terminie nie dostarczy takiego programu, dostarczy później. I dopiero na skutek naszego absolutnego sprzeciwu ten projekt programu, który został oceniony przez ekspertów jako totalny niewypał i próbę tylko wyłgania się z zobowiązania, które Sejm nałożył na rząd. Przecież nie rząd, gdyby z nazwy się wydawało, rządzi Sejmem. Odwrotnie, to Sejm, parlament sprawuje funkcję kontrolną nad rządem. Rząd mimo konkretnych terminów, mimo konkretnych dat skierował projekt, produkt do Sejmu, który nijak się ma w stosunku do oczekiwań jednogłośnie przyjętych. A teraz już tak poważnie, to przyjmując tą uchwałę zobowiązującą rząd, mieliśmy nadzieję do tego, mieliśmy nadzieję na to, że będziemy mieli dokument, który już sam, samoistnie w sobie będzie stymulował proces, zwiększony proces budownictwa mieszkaniowego.
Panowie posłowie, zajęliśmy się tematyką energetyki, budownictwa.
Do kolei może trochę wrócimy.
Wiele, ponieważ zaraz musimy poprosić gości. Ja rzucam dwie kwestie pod dyskusję. Mianowicie, chociażby w dzisiejszym naszym dzienniku mogliśmy wyczytać kwestię związaną z drogami. Ludzie chcą wychodzić już na ulicę, że tak powiem, i blokować te drogi, ponieważ cały blok ten wschodniej Polski został cięty z tych dotacji unijnej, prawda? Tak samo w święta byliśmy świadkami, no w cywilizowanym kraju wydawało się, ale do totalnego chaosu też w kolejnictwie. To są te dwa zagadnienia. Może tylko dotknijmy, a za chwilę już poprosimy
tak.
Naszych słuchaczy, bo oni mają wiele pytań do panów zapewne.
Krótko dotknijmy, przepraszam, pan minister. Chcemy
dotknąć, potem pan w międzyczasie minister. Możemy rozmawiać.
Ja może dwa słowa o kolei, bo to jest niezwykle ważne. Otóż to, co się działo na przełomie roku na kolei, wynika z paru przyczyn. Pierwsza to niewłaściwe dobory kadrowe, które spowodowały, że zrozumienie sposobu tworzenia rozkładu jazdy na kolei było co najmniej na malutkim poziomie. Rozkład jazdy zawsze jest przygotowywany do 13, do drugiej niedzieli grudnia. W tym roku to 13 grudnia. I do tego czasu powinien być opublikowany, być w internecie, w formie książkowej wydany, czyli faktycznie powinien być uzgodniony już w połowie września. W tym roku on został uzgodniony, dokładnie podpisany 7 grudnia. Czyli trudno sobie wyobrazić, żeby można było na podstawie tego rozkładu rezerwować bilety, żeby wiedzieć o nim, jaki on jest. I to był totalny bałagan wynikający także z niekompetencji wielu ludzi, którzy zostali na zasadzie właśnie takiego pospiesznego wymiany kadry, aby tylko tam nie było osób, broń Boże, które są gdzieś mogą być związane z PiS-em albo przynajmniej koniecznie muszą być związane z rządzącymi grupami. No i to spowodowało właśnie duże kłopoty. Ale to, z czym mamy teraz do czynienia, to już jest katastrofa. Dlatego, że decyzja, która została podjęta, polega na wycofaniu 1,5 miliarda euro z inwestycji kolejowych. Biorąc pod uwagę konieczność zaangażowania środków własnych, to będzie wycofanie na okres 4 lat do 2013 roku około 7 miliardów złotych z inwestycji kolejowych. Tymczasem w jakiej sytuacji my jesteśmy? Tak naprawdę rozwój ruchu drogowego, biorąc pod uwagę opóźnienia i kłopoty w budowie infrastruktury drogowej, powoduje, że do większych miast, nawet do średnich miast, wjazd pod samochodem robi się praktycznie niemożliwy. I to już dawno zrozumiały państwa zachodnie, gdzie gwałtownie zaczęły rozbudowywać infrastrukturę kolejowo, czyli zarówno tory, jak i nowoczesne wagony, nowoczesne pociągi elektryczne. Tymczasem u nas w sytuacji, kiedy popatrzmy do wszystkich naszych większych miast, wjazd samochodem jest udręko, tymczasem do inwestycji kolejowych się nie tylko nie przystępuje, a to jest jedyna metoda, żeby zwiększyć dowóz ludzi do pracy, ułatwić ludziom dojazd do pracy. W Polsce około 800 tysięcy osób codziennie jedzie koleją, a około 200 tysięcy doraźnie, czyli razem około 1 000 000 osób. To jest potężna grupa ludzi, która pokonuje ten dojazd do pracy w wielkiej niewygodzie, w starych wagonach, na popsutych torach. Tak naprawdę w tej dziedzinie inwestycji już nie można w Polsce, nie wolno w Polsce unikać. Tymczasem wycofanie tych 7 miliardów złotych powoduje, że tak naprawdę wejdziemy w tej dziedzinie w zapaść cywilizacyjną, jeśli dalej nie będzie tych inwestycji na kolei. Kolejarze zaczynają przeciwko temu protestować i według mnie bardzo słusznie, dlatego że praktycznie dzisiaj mamy już koniec trwałości zarówno na wielu odcinkach, biorąc pod uwagę pęknięcia szyn układu torowego, tak jak i koniec żywotności wielu wagonów osobowych i towarowych w Polsce, ponieważ ten park od lat nie był odnawiany. Ten park w większości wagonowy to ma 25, 30, nawet 40 lat. I teraz trudno się dziwić, że w okresie zimowym na zasadzie chałupniczej remontowane wagony mogą nie mieć usterek. Tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy nowoczesny park taborowy, by to inaczej wyglądało i ten park musi być odnawiany. Dlatego ja wyrażam wielki sprzeciw przeciwko wycofaniu tych inwestycji z kolejnictwa polskiego. Tym bardziej, że to nie jest prawdą, że to jest wycofanie środków unijnych na potrzeby drogowe. Na pewno zaraz pan poseł Adamczyk powie, jak są wykorzystywane środki finansowe na drogi. One nie są wykorzystywane, obecne dotychczasowe. Więc nie ma potrzeby, żeby wycofywać te środki z PKP. Tylko one są jakby demonstracyjnie wycofywane, ponieważ minister finansów nie był uprzejmy poręczyć polskim liniom kolejowym kredytu. Bo powszechnie znana zasada wykorzystania środków unijnych jest następująca. Przygotowanie inwestycji, realizacja tej inwestycji, zapłata za tę inwestycję i dopiero Unia Europejska po przedstawieniu faktur zapłaconych zwraca pieniądze. A więc ten, który buduje, musi mieć pieniądze na zrealizowane inwestycje, a pieniądze potem wracają. Czyli tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że własnych pieniędzy polskie koleje nie mają, muszą mieć kredyt. I to, żeby uczestniczyć w pełnym wymiarze w realizacji tych inwestycji, to tych środków potrzeba około 1 000 000 000 złotych. Oczywiście one potem będą zwracane, ale na początek potrzebny kredyt. I tego kredytu właśnie polskim liniom kolejowym minister finansów nie poręczył. I nie mówi głośno, że nie robione są inwestycje kolejowe, bo ja nie chcę poręczyć tego kredytu, żeby w ten europejski pułap zadłużenia nie wchodzić. Tylko mówi się, że wycofujemy pieniądze, czyli tak naprawdę nas wszystkich obywateli się oszukuje.
Panie pośle, może w tym momencie się zatrzymamy. Możemy potem kontynuować to zagadnienie w części radiowej. Ja bym jeszcze prosił tutaj pana posła Andrzeja. O tych naszych drogach.
O tych naszych drogach. To jest temat, zagadnienie, o którym moglibyśmy mówić długo. Warto o tym mówić. Warto uświadamiać, jak może być skuteczny sprzeciw społeczny. Ja nie chcę wzbudzać niepokoju społecznego, ale z drugiej strony nie chłodziłbym emocji, bo tylko emocje obywateli mogą wpłynąć na zmianę decyzji obecnego rządu. Pokrótce, w telegraficznym skrócie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości uchwałą z 26 września 2007 roku, uchwałą Rady Ministrów, przyjął program, mówiłem wcześniej o mieszkaniowym programie, program budowy dróg krajowych autostrad na lata 2008-2012. Zapisując w konkretnych latach zobowiązanie rządu do wyasygnowania konkretnych kwot na budowę 3200 km autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic miast, także przebudowę nawierzchni dróg. Czyli ustalono, że co roku konkretne inwestycje będą realizowane. I teraz zadałbym pytanie. Czy państwo pamiętacie, czy nasi telewidzowie, czy ojciec pamięta, czy nasi telewidzowie pamiętają, niedawno pojawiły się takie billboardy jesienią na potrzeby wyborów samorządowych. Nie robimy polityki, budujemy drogi. Budujemy mosty. Nie zajmujemy się polityką. Podpisywał się pod tym premier obecnego rządu, przywódca Platformy Obywatelskiej i tego ruchu politycznego Donald Tusk. Dawał twarz tym nawoływaniom. Uważam, bałamucił Polaków i nie jestem w tym odosobniony. Mówił nieprawdę, bo mówił nieprawdę. Dzisiaj możemy stwierdzić. nie budują dróg. Rząd nie buduje dróg w ilości, do której był zobowiązany jeszcze do 25
sam
stycznia.
Sam się zobowiązał.
Tak, sam się zobowiązał. Więcej, dużo by o tym mówić. Mówię w telegraficznym skrócie. Nie można tego w kilku zdaniach powiedzieć. Sam się przecież, sam był zobowiązany uchwałą Rady Ministrów, którą przyjął, był jako dokument dla siebie także wiodący. Mało tego, przecież Donald Tusk, minister Grabarczyk powiedzieli, jakie tam 3200 kilometrów autostrad w dłuższym kierunku. My więcej wybudujemy, 4000 kilometrów. Jeszcze Cezary Grabarczyk w Zabierzowie pod Krakowem. Na przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku zapewniał samorządowców na spotkaniu. To było spotkanie akurat w czasie kampanii wyborczej na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Będziemy budowali konkretne odcinki dróg, obwodnic, północne obejście Krakowa, drogę S7. Angażujcie się, samorządowcy, w to. Namawiał do wyrzucania publicznych pieniędzy. A to jest karygodne. To ociera się już o Trybunał Stanu. I otóż rząd, mając takie instrumentarium, rząd, mając taką możliwość, niestety doprowadził do sytuacji, ostatnich kilku miesiącach, kiedy ten program budowy dróg krajowych, o czym przestrzegaliśmy już wiele miesięcy temu, runął. Dzisiaj został zawieszony na stronach ministra infrastruktury nowy program budowy dróg krajowych, przyjęty 25 stycznia, mogę się tutaj mylić co do dnia, tego roku przez obecną Radę Ministrów. Program, który jest podstawą realizacji, albo na skutek którego zostanie wybudowanych 1600 kilometrów dróg, autostrad i dróg szybkiego ruchu. Czyli połowa z ambitnego programu, na które były przecież zabezpieczone środki finansowe. Bo przypomnę, że w ramach
nie potrzeba było z kolei zabierać
pomocy europejskiej Polska otrzymała ponad 10 milionów euro na program operacyjny, infrastruktura i środowisko. To były pieniądze, które miały być bezpośrednio zaangażowane w budowę polskich dróg. I poprzez nieudolność w przygotowaniu inwestycji, poprzez niechęć do tego, żeby wykorzystać... 10 miliardów euro. Czyli to należy przemnożyć razy kilka złotych, tak? Poprzez nieudolność w przygotowaniu tych inwestycji, poprzez nieudolność w przeprowadzaniu przetargów, wreszcie poprzez tylko z powodów politycznych niewykorzystania instrumentów, które zostały przygotowane dla realizacji tego programu. Ale to już będziemy w części radiowej o tym mówić. Niestety rząd musiał w przeciągu kilku miesięcy zweryfikować te plany i te nadzieje, to wyzwanie cywilizacyjne, jakim była przebudowa i budowa dróg. Wiele osób jest tym rozczarowanych. Wiele społeczności jestem rozczarowany, bo ktoś może powiedzieć tak, szybkie drogi, autostrady, a po cóż to mi jest na wsi potrzebne? Po cóż to mi jest w moim miasteczku potrzebne? Nic bardziej mylnego. To taki właściwy ruszt komunikacyjny. To właściwa sieć dróg pozwala inwestorowi wybrać nasz teren, obszar, gdzie mieszkamy, aby tam zlokalizować zakład przetwórczy, zakład produkcyjny lub inną formę działalności gospodarczej, która da zatrudnienie właśnie na tych terenach. Wreszcie tamże rolnik, tamże hodowca jest dostępny dla odbiorców jego produktów. Tam jest dostępny dla wreszcie tych, którzy będą kupowali od niego produkt.
No, dotknęło to wschodnią Polskę, trzeba powiedzieć właśnie. Bardzo wyraźnie. S19 na po 2013 roku, autostrada na wschód od Warszawy po 2013 roku. Szereg głównych dróg jest przesuwanych na po 2013 roku.
Ale przepraszam, ojcze...
Przepraszam w tej chwili, bo już jest słuchacz, który pomimo, że nawet nie podawałem numerów, tak? Ale ostatnia i będziemy...
Tak, pytanie. Za chwilę będzie odpowiedź. Kto jest autorem takiego zdania? Za polskie drogi odpowiadają ofermy, których nieudolność znaczona jest tragediami setek polskich rodzin. To było pytanie obraźliwe, ale to może po pytaniu odpowiemy, tak? Na razie potraktujemy to jako swego rodzaju quiz.
Wiem, że już telefon jest, ale jeszcze pragnę przypomnieć numery do naszego studia telewizji Trwam. 56 657 0011 i w kolejności 12. Końcówka to jest dla Polski Południowej. Dla naszych rodaków za granicą 56 657 0013 i 14. Odbieramy pierwszy telefon, telewizja Trwam. Bardzo prosimy.
Halo?
Jesteśmy już na antenie.
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił?
Stefan Szydłowca. Witam gości i chciałem powiedzieć parę słów na temat tych rzeczy, które się tu dzieją w Polsce. Otóż z panem Tchórzewskim to się znamy jeszcze, jak żeśmy jeździli do Radomia, jak mieliśmy posiedzenia PC, jak było. Ale to mniejsza z tym. Panowie, ja jestem taki młodzielatek, bo mi brakuje jeszcze 18 lat do setki i będę i chcę tak dociągnąć jakoś. Ale co się patrzę na to, co się w tej chwili dzieje, nasz kraj jest rozebrany już doszczętnie. Zostało nam tylko jeszcze lasy i część energetyki sprzedadzą i zostanie nam tylko Wisła. I wtedy nam to będzie wychodziło się, w końcu nas wykończą całkowicie. Wy, panowie, pomyślcie o tym, jak bronić kraj, żeby jeszcze coś nam zostało i żebyśmy nasze dzieci i wnuczki miały gdzie mieszkać i gdzie robić. Bo wszystko się niszczy na potęgę, co tylko polskie. Przecież ci ludzie, co rządzą, to nie są Polacy, to są obcy ludzie wynajęci po to, aby zniszczyć kraj. I robią to z premedytacją. Śmieją się tylko za wszystkich, a my biedę cierpimy. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w służbie zdrowia. Przecież to jest makabra, jaki w życiu ja nie przeżyłem, co w tej chwili się robi. Pani Kopaczowa nic nie robi, zdała wszystko na samorządy inne, prywatyzacja szpitali, inne rzeczy. To tych rzeczy jeszcze w życiu nie było, co jest. I bym prosił, żeby się zmobilizować, żeby jakoś tę hordę wygonić z tego rządu i żeby odmienić tą Polskę, bo szkoda, taki piękny kraj i musi tak ginąć. Szczęść Boże i Bóg zapłać za połączenie mnie.
Dziękujemy panu Stefanowi za ten głos w dyskusji.
Ale tego nie jesteśmy my w stanie jako posłowie sami zrobić. Do tego potrzebna jest pomoc obywateli i angażowanie się publiczne, czyli udział w wyborach z jednej strony, kandydowanie w wyborach. Wiemy, że w samorządowych wyborach też to było niezwykle ważne. Nie tak dawno mieliśmy te wybory i tutaj także pewna forma agitacji, rozmowy ze znajomymi, z sąsiadami. My jako posłowie sami nie jesteśmy w stanie tego pokonać. Robimy co możemy, dużo na te tematy opowiadamy, pokazujemy to, co się w Polsce dzieje, żeby nawet to, co do wielu ludzi nie dociera, jednak żeby było znane w zakresie właśnie, bardzo potwierdzam to zdanie, które jest związane właśnie z potwierdzeniem utraty pewnej części suwerenności wskutek właśnie wyprzedaży mienia. No, przed tym możemy się tylko bronić poprzez wybory. Jesteśmy państwem demokratycznym i wyborom musimy się podporządkować. Jeśli je przegraliśmy, to przegraliśmy, teraz inni rządzą.
Mamy następny temat.
Będziemy walczyć jednak.
Pan poseł,
tak, bardzo krótko, tak. Ja zwracam się z apelem do wszystkich radiosłuchaczy, do wszystkich telewidzów. Patrzmy pozytywnie na otaczającą nas rzeczywistość, mimo tego, że dostrzegamy tak dramatyczne skutki złych decyzji rządzących, tych krótkotrwałych, tych w krótkim czasie i tych długofalowych. Patrzmy pozytywnie, ducha nie gaśmy, starajmy się zmieniać rzeczywistość. Dla mnie wspaniałym przykładem jest obecność i zaangażowanie na posiedzeniach Sejmu, obecność w dniu dzisiejszym pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego, który pomimo olbrzymich kłopotów zdrowotnych poświęca cały swój czas, całą swoją energię. To jest ten poseł Prawa i Sprawiedliwości, którym innym nie pozwala się nie zająć sprawami państwa. Róbmy wszyscy, co możemy. Jesteśmy w stanie zmienić rzeczywistość. Opatrzność nas wspiera. Wyroki boskie są niezbadane i wielokrotnie mieliśmy już przykłady, że w chwilach takiej beznadziei nagle okazuje się, że przecież gdzieś, w którymś miejscu widzimy światło, mało tego światło, absolutną jasność. Miejmy tą nadzieję, starajmy się zgłębić przyczyny, źródła i skutki złych decyzji, żebyśmy mieli świadomość procesów, które się wokół nas dzieją, zjawisk, które mają miejsce, żebyśmy właśnie zaprotestowali przeciwko zaniechaniu budowy dróg, żebyśmy protestowali przeciwko kłamstwu, jakim są właśnie te billboardy. Czy były te billboardy? Nie zajmujemy się polityką, budujemy drogi. One były tylko i wyłącznie na użytek kampanii do samorządów. W następnych dniach po wyborach samorządowych decyzja. Część dróg nie będzie budowanych. No czymże to jest, jak nie wierutnym oszustwem, absolutną hipokryzją?
Wierzymy w Polaków.
Tak, odbieramy następny telefon. Bardzo prosimy.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie telewizji Trwam.
Szczęść Boże. Pozdrowienia do ojca prowadzącego i do szanownej gości. Pozdrów pięknie.
Tak, kto się do nas zadzwonił?
Andrzej z Poznania. No więc chciałbym powiedzieć tak, że to, co się dzieje w Polsce, to ja osobiście przewidziałam, że Platforma do tego doprowadzi. Doprowadzi ten kraj do ruiny. Ponieważ po wygranych wyborach w 2007 roku, no to oni zaczęli wszystko to, co PiS po prostu zorganizował i świętej pamięci posłanka Gęsicka opracowała dla Polski, to oni wszystko zmieniali. Oni po prostu powiedzieli, że będą kręcić lody. No jak posłanka Stawicka to. No to i robią to w ten sposób. No Polskę rujnują. Uważam wtedy tak, że jeżeli Polacy wreszcie się nie przebudzą, bo jedyną partią, która walczy o ten naród, to jest PiS, Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież Platforma to tego, PSL, no to wstydzić tylko za nich można, bo przecież te głosowanie te, za nieodrzuceniem posła Grabarczyka, za posła Klicha, no to przecież to są patrioci, to są Polacy. To jak mój poprzednik powiedział, to są wrogowie tego narodu, bo przecież na SLD, no tylko czeka na to, kunktatorzy, aby się znowuż dostać do władzy. Więc uważam w ten sposób. Dla mnie to tak, to nie tylko te wybory ostatnio do samorządów, to były sfałszowane. Przecież w Polsce nie ma prawie 2 milionów idiotów, żeby nie umieli wypełnić karty wyborczej do głosowania. Ale sfałszować jest bardzo łatwo. Wystarczy drugi krzyżyk dopisać. Już jest karta nieważna. To jest pierwsze. Natomiast i obietnanki. Przecież te kłamstwa, oni tylko na kłamstwie. Tłuste to jest uosobienie kłamstwa. On mi przypomina pewnego pana z lat 30., który wybrał wybory w pewnym mieście, niedaleko, w pewnym państwie. To jest tak, już były sprzedane stocznie ci kupcy z Kataru. No i co ze stoczniami? Zlikwidowane. Czyli kłamali przed wyborami do Europarlamentu, żeby tylko wygrać wybory. Jedne kłamstwa to wybory prezydenckie. Czy one były ważne? Dla mnie to nie były ważne wybory przecież. To wygrał Komorowski. Przecież tam masę, dziesiątki, a może i tysięcy ludzi nie mogło głosować z powodu powodzianie. Po prostu nie mogli dojść dojechać do komitetu wyborczych. W związku z powyższym ja tylko apeluję. Ja już mam swoje lata, jestem jeszcze przedwojenny. Aby wreszcie Polacy jesienią się przebudzili i wybrali właściwych ludzi do parlamentu, bo inaczej to Polska zginie. Po prostu nie będzie nas. To tyle. Dziękuję bardzo. Życzę panom posłom wszystkiego dobrego.
Dziękujemy panu.
Dziękujemy. No i prosimy o angażowanie się, bo w kampaniach wyborczych potrzebni są mężowie zaufania, którzy właśnie legalności wyborów muszą pilnować. Z jednej strony są członkowie komisji wyborczych, ale bardzo ważną sprawą są mężowie zaufania, którzy tak samo mają wgląd we wszystko, co się w komisjach dzieje. A takich mężów zaufania w Polsce, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość komisji wyborczych, to potrzeba kilkadziesiąt tysięcy. Także to jest kwestia też takiego obywatelskiego zaangażowania, do którego zapraszamy.
Właśnie tylko nie wolno nam żyć, że tak powiem, od wyborów do wyborów. Tylko bez względu na to, jaka opcja jest przy rządzie, musimy coś robić, żeby wpływać, prawda, na dobre wybory, na dobre decyzje rządzących.
No i to jest rola opozycji, proszę ojca. Jako opozycja często nam się wytyka, że napiętnujemy rządzących. No, tak samo w stosunku do nas robiono. I cała demokracja polega na tym, żeby wytykać błędy rządzącym i zmuszać ich do korekty. Bo jeżeli rządzący widzą, że większość społeczeństwa negatywnie reaguje na niektóre decyzje, które się pokaże, to jednak korygują te decyzje. I my możemy niektórym rzeczom poprzez taką wytworzenie presji społecznej, wspólnej, zapobiec. Bo wiele rzeczy może być tak szkodliwych dla naszej ojczyzny, że potem będą trudne do odwrócenia. I dlatego też jest bardzo ważne, żeby ta presja społeczna nawet w trakcie rządów była.
Właśnie ci nie jest takim świetlanym przykładem mobilizacja, solidarność ludzi w sprawie prywatyzacji lasów, prawda? Jak tak. Społeczeństwo polskie się...
Udało się zapobiec
przez tę solidarność, jedność Polaków.
A przecież protestami, które przetoczyły się przez nasz kraj, przez Polskę w ostatnich tygodniach, protestami związanymi z nowym programem budowy dróg krajowych. A nowym programem to znaczy wyrzuceniu z planów budowy połowy dróg, obwodnic miast, przebudowy dróg. To jest właśnie ta, doskonałym przykładem jest ta odpowiedzialność za państwo. Ta próba wywierania presji. My dzisiaj jesteśmy bardzo zdeterminowani w negatywnej ocenie rządu. Ja już się powoływałem na delegacje, które stworzyliśmy sobie przed kilkudziesięcioma miesiącami, bo przecież pan minister Tchórzewski, pan poseł Tchórzewski potwierdzi, że na jednej z konferencji prasowych w 2008 roku wzywaliśmy premiera, ażeby powołał specjalnego pełnomocnika do realizacji budowy dróg w Polsce, ażeby ustanowił pełnomocnika, może nawet w randze wicepremiera, a tutaj kazus ministra Kwiatkowskiego z okresu międzywojnia. Apelowaliśmy, żeby powołano drogowe spółki specjalnego przeznaczenia. To instytucje, przedsiębiorstwa, które pozwoliły wobec niemocy w latach 40. i 50., pod koniec lat 40. i 50. we Francji, we Włoszech, w Niemczech, ale i w Hiszpanii, w Belgii, wobec niemocy urzędników w budowie dróg, te instytucje pozwoliły zrealizować bardzo ambitne plany, jaka jest tam sieć drogowa, to wiemy. Myśmy byli lekceważeni, byliśmy wyśmiewani, kiedy mówiliśmy, że program drogowy się załamie. Mówiliśmy to w czasie, w którym można było skierować w gospodarkę strumień pieniędzy. Ja powiem, z wielką satysfakcją i z nadzieją przyjmuję takie telefony, jak te, które tutaj, takie głosy, jak te, które tutaj dzisiaj słyszymy. Dla mnie to jest motywacja i zobowiązanie do dalszego działania i jestem przekonany, że to jest motywacja i zobowiązanie dla posłów Prawa i Sprawiedliwości, dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli ojciec pozwoli, jestem winien odpowiedzi na quiz. Taką zgadę i zgadulę. Tak? Zadałem pytanie, kto to powiedział. Za polskie drogi, wierny cytat, odpowiadają o firmy, których nieudolność znaczona jest tragediami setek polskich rodzin. To powiedział obecny premier rządu, wówczas szef, przywódca ugrupowania opozycyjnego Platformy Obywatelskiej, pan Donald Tusk, powiedział to w Łodzi 22 września 2007 roku w czasie kampanii wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej. Powiedział to przyjaciel Palikota, przyjaciel posła wówczas wprawionego w obrażanie nie tylko ministrów, nie tylko premiera, ale w obrażanie kobiet, czego mu wybaczyć absolutnie nie można. Powiedział to premier, który doczekał się czasów, kiedy w gazecie prawnej, w dzienniku Gazeta Prawna przed kilkunastoma tygodniami pojawiła się informacja i pojawił się cytat, że gdyby w Polsce wybudowano więcej autostrad, to doprowadzilibyśmy do sytuacji, że na każdym 1000 nowo wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad życie uratowałyby 200 Polaków. 200 użytkowników dróg. Jeżeli byłoby to 1500, to jest 1300 osób, które uchroniłyby życie. To jest bez mała 2000 ludzi, którzy uratowaliby z opresji własne zdrowie. I mógłbym powiedzieć, panie premierze Tusk, doczekał się pan czasów, kiedy chcąc obrazić premiera Rzeczypospolitej Jarosława Kaczyńskiego, wypowiedział pan zdanie, panie premierze, o swoich osiągnięciach, które uzyska pan po kilku latach. Jeszcze
minutę na zakończenie i na pozdrowienie. Będziemy kontynuować jeszcze te części radiowej. Bardzo proszę.
Ja bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Z wielką przyjemnością przyjmuję zaproszenia i uczestniczę. Rzeczywiście miałem kłopoty zdrowotne, bardzo poważne, z nowotworem złośliwym związane, ale jestem i uczestniczę. I myślę, że dołożymy wszelkich starań, dokładamy i będziemy dalej dokładali wszelkich starań, żeby te negatywne trendy w Polsce odwrócić. I w działalności w Sejmie, i w działalności w terenie będziemy maksymalnie aktywni, żeby prawdę o tym, co się w Polsce dzieje, pokazać i doprowadzić do innego wyniku w przyszłości.
Ojcze, ja bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Dla mnie zaszczytem jest być tutaj z ojcem, być z państwem, być z rodziną Radia Maryja, z telewizjami telewizji Trwam. Ze środowiskiem, które czuje się odpowiedzialne za Polskę, o którym można powiedzieć polscy patrioci. Ja posłużę się przykładem. Dzisiaj w godzinach rannych, jeszcze w Krakowie, na oddziale hematologii rozmawiałem z panią pielęgniarką. I mówię do pani pielęgniarki o to, że będę dzisiaj w Toruniu. Będę w telewizji Trwam. Pani pielęgniarka mówi, proszę pana, w tym Sejmie i wszędzie, gdzie jesteście, ratujcie Polskę. Ratujcie to, co jest dzisiaj do uratowania. I mogę zapewnić i panią, i mogę zapewnić wszystkie panie i wszystkich panów, którzy nas oglądają, wszystkich polskich patriotów, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, że politycy Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim zapewne tą wolę wykonają. Bo ja mówię, nie będą starali się wykonać, ale wykonają, bo ja jestem człowiekiem nadziei.
Wspólnie Polaków musimy obudzić.
Drodzy widzowie telewizji Trwam, i tak kończymy nasze rozmowy niedokończone. Infrastruktura i gospodarka Polski. Naszymi gośćmi byli pan poseł Krzysztof Tchórzewski.
Dziękuję bardzo, Szczęść Boże.
I pan poseł Andrzej Adamczyk, którym bardzo dziękujemy za ten czas już poświęcony w telewizji Trwam i już dziękujemy za to, że są dyspozycyjni na część telewizyjną, na którą zapraszam państwa do Radia Maryja o 21.40. Telewizja Trwam nie jest do krytykowania, ale telewizja jest Trwam po to, abyśmy chronili dobro wspólne i byśmy naprawdę jako Polacy w swojej ojczyźnie żyli w prawdzie i w miłości. Dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz dobrze.